związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś.
Magdalena Kuszewska dzisiaj jest naszą gościnią, dziennikarka i autorka książki Gładko. Jakiś czas temu książka Gładko została wydana i nieźle namieszała. Temat tabu o operacjach narządów intymnych i o wstydzie, bym powiedziała, też bardziej nawet niż o tej operacji narządów intymnych.
Wstyd chyba. To jest ważne słowo, bo ja muszę powiedzieć, że niektórzy, na przykład ludzie, mężczyźni z mojego pokolenia, to wstydzą się w ogóle o tym mówić. Na przykład ja też teraz muszę wychodzić ze strefy komfortu i się jakoś przełamywać. Nawet mam taką propozycję, żebyście wy zaczęły z tymi pierwszymi pytaniami, jakoś ja się wdrożę i potem też dopytam.
Ale właśnie, z czego to wynika? Bo nasz podcast nosi nazwę W Związku, ale my tutaj musimy rozmawiać o tych tematach my między sobą, a nie jesteśmy w trójkącie. My akurat nie mamy problemu, żeby rozmawiać ze sobą o różnych sytuacjach intymnych, ale wiele par w związkach jednak ma, no jak przeczytałam w twojej książce. No i teraz moje pierwsze pytanie, czy ten wstyd, który my mamy, jeżeli chodzi o nasze ciało, może nam zepsuć związek?
Absolutnie tak. I o tym właściwie też jest Gładko. No bo właśnie, podcast wasz, bardzo dziękuję, bo bardzo mi zależało i bardzo uwielbiam wasz podcast. Więc dziękuję, że też mogę tu być. Dziękuję za zaproszenie.
Nam jest bardzo miło, dziękujemy, że jesteś.
I też świetnie, że bez wstydu poruszacie, mimo tutaj, że Maciej powiedziałeś o dyskomforcie, też to cenię, że bez wstydu decydujecie się poruszyć ten temat. No bo właśnie, teraz wracając do Gładko. Ja właściwie miałam zrobić książkę reporterską o tym, jak się poprawiają Polacy, cudzysłów, tam na dole. Bo tak często mówią pacjenci, nie używając nazw swoich narządów, genitaliów, mówią tam na dole, w gabinetach lekarzy, u terapeutów, seksuologów. Tymczasem po drodze, zbierając przeróżne wywiady z pacjentami, z osobami, które rozważają korekcję estetyczną, osobami, które chodzą nago się opalać na plaży. Okazało się, że dominującym często mianownikiem nawet i w związku, i w ogóle w jakimś takim dobrostanie osobistym, powiedziałabym, lub jego braku, jest wstyd. Ale skąd się ten wstyd bierze, to już jest w ogóle, nie chcę tutaj zagadywać zbyt długo, ale to już jest w ogóle osobna historia, jak wiele on może mieć źródeł. I ja go nazywam tutaj na te potrzeby wstydem intymnym.
Ale on może nam właśnie ten związek zepsuć, jeżeli my się wstydzimy naszego ciała?
Bardzo. Okazuje się, że seks polski polega często na tym, nie mówię, że zawsze, bo zaraz się ktoś oburzy, ja jestem otwarta. Też czekamy oczywiście na głosy, komentarze, bardzo chętnie poczytam, co macie wszyscy do powiedzenia na ten temat. Okazuje się, że seks polski bywa bardzo często przewidywalny. Często odbywa się w ciemnościach. Opowiadał mi nawet ostatnio zaprzyjaźniony tutaj z wami, bo też był gościem, Michał Sawicki, terapeuta, że okazuje się, że ludzie często przychodzą z tym, że uprawiają seks po ciemku. Ciemność to jest, łączymy z ukrywaniem się, z zawstydzeniem. Nie mówię, że zawsze trzeba mieć światła takie jak tutaj w pięknym studio. Zawstydzenie, począwszy od procesów starzenia, wszyscy się starzejemy, ja nawet piszę tutaj o tym, że już noworodek się starzeje każdego dnia, więc począwszy od tego, że wstydzimy się procesu starzenia, wstydzimy się też, że jesteśmy niedoskonali, niedostatecznie szczupli, wiotcy tam na dole, nawet wstydzimy się kolorystyki naszych narządów intymnych, co ciekawe. Dużo zabiegów się w tym kierunku odbywa, więc tego pola zawstydzania jest, to jest ogromne pole. Więc tak. I to wszystko oczywiście wpływa na
czy
na
można relację. Powiedzieć, że już od razu mam kilka pytań, więc przepraszam.
Udało się.
Wszystko, nie wszystko naraz. Czy pierwsze pytanie jest takie, czy można powiedzieć, która płeć ma większe skłonności w tym kierunku, żeby uprawiać seks po ciemku, żeby nic nie było widać? Czy to, że bardziej na przykład kobiety się wstydzą swojego ciała? Tak, ja mam taką myśl, że pewnie tak jest, ale może się mylę.
Nie mam takich badań, więc mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia i z rozmów, wygląda na to, że tak, że kobiety. I też oczekiwania, oczywiście nie wszystkich, ale wielu mężczyzn po tym, jak oglądają materiały pornograficzne i na swój temat, i na temat wyglądu kobiety, także intymnego, to jest cała wielka też, cały wielki temat. Dwa, kobiety częstokroć porównują się, wiadomo, na social mediach, do koleżanek, do celebrytek, do idolek, no i zawsze się czują niedoskonałe, niewystarczające. Więc faktycznie często, niestety, może właśnie częściej.
Ale słuchajcie, czy to jest wina partnera, tak sobie teraz myślę, czy to jest nasza wina, naszej głowy? Bo tutaj skrajnym przypadkiem jest to, o czym piszesz w książce, że to partnerzy wpędzają w kompleksy, chociaż jak się okazuje, wcale nie takim skrajnym, ale też wydaje mi się, że często w naszej głowie jest właśnie to porównywanie, bo jak się okazuje, też wielu ekspertów mówi, że mężczyźni wcale nie oczekują tej kobiety, żeby ona była prostotworem z gabinetu medycyny estetycznej. Więc to jest coś w naszej głowie i teraz jak my mamy to zwalczyć, żebyśmy się nie wstydziły swojego ciała, żebyśmy się nie wstydziły tego, co mamy tam na dole, prawda?
To powiem jak rasowy terapeuta. To zależy, bo tak, jeżeli ktoś ma rzeczywiście ukształtowane, ten własny dobrostan, poczucie wartości, jestem okej, czy tak jak mówi Martyna Wojciechowska, jestem wystarczająca, to fajnie. To jest duże prawdopodobieństwo, jeżeli ktoś mnie będzie chciał w związku zawstydzić, wmówić mi, żeby nam się poprawiać, że jestem niefajna, niedoskonała, to ja powiem, sorry, rozstajemy się, znajdź sobie inną osobę, która dorówna twoim ideałom. A jeżeli byliśmy na przykład zawstydzani w domu, na basenie, są takie przykłady niestety, że przez księży, niestety przez nauczycieli, w szatniach, jeżeli my jesteśmy przez ileś lat zawstydzani, no to potem wiadomo, że to trafia na podatny grunt i jak partner czy partnerka, bo to działa w dwie strony, potrafią do kogoś powiedzieć, że zrób coś z sobą, zaniedbałeś się, zaniedbałaś się, ogarnij się, no to robi się.
Myślę, że to też forma jest ważna, bo tę samą treść można przekazać w sposób, nie wiem, brutalny, bezobcesowy, albo w sposób delikatny, w rozmowie gdzieś tam przemycona treść, i więc to też jest ważne. Jak to się dzieje? Myśmy wczoraj rozmawiali o tym przypadku chłopaka, który usłyszał taki tekst. Czym do ludzi tak?
Mhm. Jedno zdanie, które spowodowało, że mężczyzna, dzisiaj 40-paroletni, nie uprawiał seksu przez 20 lat. Mhm. Bo nie chciał, bo za każdym razem się stopował, hamował, kiedy był w sytuacji intymnej. Jedno zdanie jednej z pierwszych partnerek go tak zawstydziło i zahamowało.
No ja się wcale nie dziwię.
Ale czy ten komentarz taki zawsze będzie niewygodny? Czy jest może jakiś sposób skomentowania? No bo może nam naprawdę coś przeszkadzało tego naszego partnera, jeśli chodzi o jego narządy intymne. Czy jest jakiś sposób, żebyśmy to skomentowały, żeby to nie było niefajne? Czy niezależnie od tego, w jaki sposób tego nie umiemy, to będzie to zawsze niewygodne i niemiłe i może się zakończyć tym, że no te relacje intymne będą jeszcze rzadsze, jeszcze gorsze?
Myślę, że to jest ogromna trudność, ogromny problem, bo też zależy na kogo trafi po drugiej stronie. Jeżeli ja znowu nie jestem ze sobą jakoś pogodzona i mi to też przeszkadza, to każde najmniejsze słowo mogę odczytać jako atak.
No właśnie.
Może z pytaniem, czy jest ci okej w takiej sytuacji, czy z taką przypadłością, bo to czasami są przypadłości, to są czasami przecież no, wady anatomiczne. Ale ja mówię teraz o takich sytuacjach w gładko właściwie, głównie o takiej, gdzie chodzi tylko o estetykę, o to, żeby się odmłodzić i upiększyć i znowu wracamy do cudzysłowia tam na dole.
Czy to upiększanie się, poprawianie się wynika z pogodzenia się ze sobą, w sensie, że i coś siedzi w mojej głowie, nie podoba mi się to czy tamto, to nie ma potwierdzenia. Znaczy partner tego nie powiedział, czy partnerka, ale to siedzi w mojej głowie i z tego powodu poprawiam, chociaż ten partner może wcale nie być zadowolony, ale tego się z nim nie konsultuję. Tak to działa?
Różnie. Mhm. Bo jest cała grupa osób, które poprawiają się dla kogoś, bo ktoś zasugerował, wiecie, czasami można sugerować
może
jakimiś...
Może nawet dał pieniądze.
O, właśnie, albo uszczypliwości drobne, a twoje koleżanki tak, a tu widziałem tak, a czy twój kolega, ten. Ale jest też grupa, która sama dla siebie osobiście czuje się niedostateczna, niedoskonała. I to są często te osoby, które się w ogóle poprawiają, od góry do dołu, powiedziałabym nawet, które totalnie dużo inwestują w to, żeby zatrzymać różne procesy. I ja też nie chcę ich jakby
oceniać.
Tak, niech sobie każdy robi, co chce przecież. Cytuję ustęp z Deklaracji Praw Seksualnych Człowieka. Mamy prawo korzystać z dobrodziejstw medycyny, także estetycznej.
No tak, ale czy to nie jest jak ze wszystkim w życiu, że należy to robić z umiarem? Że można się od tego uzależnić i potem to już jest no, droga donikąd. Skutki mogą być słabe.
No dobra, ale to jest pytanie, co jest tym umiarem, jeśli chodzi o medycynę estetyczną narządów intymnych, czy waginoplastyka, czy wybielanie, czy kiedy już wchodzimy w ten etap, że szkodzimy same sobie.
Albo sami sobie, albo mężczyźni też.
Albo sami sobie.
No. Mam też przykład z kliniki łódzkiej, pacjenta, który chciał za wszelką cenę ciągle co parę tygodni, a tam jest jakiś określony czas, no nie można wlewać. Akurat chodziło o kwas hialuronowy.
Żeby powiększyć penisa.
Penisa, tak. No. I jakby on przychodził, panie doktorze, jeszcze trochę, jeszcze. Lekarz mówi, nie mogę, są zasady, jest etyka, nie mogę panu tego zrobić, trzeba odczekać. No ale no to tam ewidentnie już chodziło o uzależnienie, prawda? I teraz nie wiemy, czy on się czuł ze sobą niefajnie, czy niedostatecznie, czy ktoś go tam może, jakaś osoba partnerska, nie wiemy tego, ale no, ewidentnie uzależnienie jest.
Ale mnie to zastanawia, jak to jest, bo jeśli chodzi o narządy intymne męskie, no to bardzo często mamy takie porównanie, a kupił sobie dobry samochód, bo sobie coś musi przedłużyć, prawda?
O tak.
I tak dalej, i tak dalej, a i mamy jakiś tam standard, jak, ile centymetrów musi mieć penis, tak? Znaczy ile ma średnio penis w Europie, tak? Tam 15 tak. centymetrów z hakiem, ale mężczyźni, to jest śmieszne, że jak się ich pyta, to mówią, że mają 17 centymetrów z hakiem, to jest średnia, więc mężczyźni zawsze te 2 centymetry sobie dają.
To tak, w Polsce?
Tak, to trochę jak na portalach randkowych, że kobiety sobie odejmują te kilogramy, prawda? I dodają centymetry wzrostu, tak, zawsze te 2-3, a mężczyźni sobie tam te 2-3 centymetry dodają.
Na chwilkę się tutaj wtrącę, bo może chodzi o to, że zależy jak się mierzy. Znaczy,
ale to podobno też te techniki, prawda?
No, właśnie, no właśnie, z którego, jaki mamy punkt wejścia. Bo tak będzie mniej, a tak będzie więcej. No.
Oj, uważaj, nic bo więcej na rolkę ten fragment i będzie.
Nie wyśle tego na rolkę, ani na szorca.
Nie, no, ale to jest w ogóle zastanawiające, że znaczy, zawsze mężczyźni się zastanawiają nad tym, jaka jest długość jego penisa. Bo wydaje mi się, że tak. I teraz tak, ja sobie myślę...
Myślę, że też. Mhm.
Bo w tej książce piszesz, że kobiety też się nad tym zastanawiają. A ja, szczerze mówiąc, nigdy się nie zastanawiałam nad wyglądem moich narządów intymnych. Zawsze wydawało mi się, że jest wszystko okej. Się zaczęłam zastanawiać, bo sobie myślę, że czy właśnie to dobrze, że ja się nigdy nie zastanawiam, bo nie zostałam zawstydzona, bo mam jakieś poczucie własnej wartości wysoko zbudowane. Ale tak sobie myślę, może z drugiej strony to jest źle, że się nie zastanawiałam nad tym, bo może za mało uwagi poświęcałam temu tematowi. I swoim narządom intymnym. Więc jak byś mi odpowiedziała na to pytanie?
Cieszę się, że nie zostajesz zawstydzona, to na pewno, bo to już jest duży plus i że to poczucie wartości, to jest za to już gratulacje na dzień dobry, chciałbym się powiedzieć. Agata Lewe-Kurilla, którą mam w książce Seksuolożka, znakomita ekspertka, mówi, ma takie warsztaty jak zabawy z, i słowo na C, nie wiem na ile można powiedzieć, z cipką. Mm-hmm. Więc ona namawia nawet studentów, studentki przede wszystkim na zapoznanie się ze swoimi narządami intymnymi, no, żeby też zobaczyć, jaki jestem zbudowana. No ja przyznam szczerze, że też tego nie robiłam, ale może trzeba. No to właśnie, to jest pytanie otwarte. Może powinniśmy zacząć tak robić. Ale jedną rzecz muszę powiedzieć a propos wcześniejszego wątku. Doktor Piotr Świniarski i kilku innych znakomitych specjalistów, urologów, chirurgów, którzy zajmują się powiększaniem penisów, mówią, że 80%, czasem nawet 90% mężczyzn, którzy się zgłaszają na zabieg powiększania, mają penisy, uwaga, albo w normie, albo powyżej średniej, jeśli już trzymamy się statystyk. Więc to mnie też fascynuje.
Czyli
to
chodzi w głowie siedzi.
Tak. Mhm. I to mnie, właśnie to był jeden z powodów, dla których zaczęłam pisać gładko. Bo zrozumiałam, że chodzi o emocje, często o wstyd, o bycie niewystarczającym, czy także o to, że niestety, co nas kształtuje? No niestety, jeśli chodzi o młodych ludzi w Polsce, no kultura, cudzysłów, porno, nie? A tam są określone warunki.
Znaczy tak, no jak ktoś ogląda porno, no może rzeczywiście wpaść w kompleksy. To w ogóle jest no, szkodliwe bardzo dla ludzi.
Szczególnie dla młodych, którzy tam, się uczą.
No więc właśnie, bo tam wszystko wygląda inaczej niż w życiu, albo prawie wszystko. Znaczy nie mówię tylko o rozmiarach, wymiarach narządów płciowych, ale o nie wiem, kształtach, sylwetkach.
Tak. Czy w ogóle o życiu seksualnym. Też znowu przypadek z gabinetu, przychodzi 20-latek do doktora i mówi, panie doktorze, mam impotencję, jestem impotent, nie mam libido, jestem w ogóle, nie mogę uprawiać życia seksualnego. Mówi, na jakiej podstawie? Doktor pyta, zaczął zbierać wywiad. Bo nie mogę uprawiać seksu 5 razy z rzędu. A dlaczego pan myśli, że... No bo tak widział w filmach. No. Skoro ma 20 lat, nie miał nigdy wychowania seksualnego, pewnie w domu się o tym w ogóle nie rozmawiało, no bo w większości polskich domów się... No to skąd on ma wiedzieć, że tak się nie robi? No my wiemy. No ale on jeszcze nie wie, bo dopiero zaczyna to swoje życie. Przykre.
U młodych ludzi na pewno to jest większy problem, bo ciężko o tym rozmawiać z nową partnerką, ale tak się zastanawiam, dlaczego to jest problem u ludzi, jeżeli już mają jakiś staż w związku. Poznali się 20 lat temu, na bieżąco się obserwują swoje ciała, te ciała się starzeją, no więc co, no to nie jest tak, że nagle zobaczyli siebie po 20 latach i ojejku, bo mówię tak o tym, bo mnie bardzo przeraziły jedne słowa, nie wiem czy ja teraz znajdę to, ale mężczyzna mówi, że nie może spać, bo jego żona około 60-letnia śpi bez stanika i jej biust przypomina uszy spaniela.
Powiem wam, że ten fragment budzi bardzo dużo smutku, nawet na spotkaniach autorskich, jak ludzie o tym bardzo zwracają na to uwagę. Tak. Dużo się, szczególnie kobiety się bardzo przejmują. Ale wiecie, co jest kolejnym smutkiem? Mężczyzna wrzucił ten wątek, o tym wątku powiedziała mi Joanna Flis, psycholożka. I jeszcze smutniejsze chyba jest to, po pierwsze to, że ten mężczyzna podzielił się tym z internautami, no a nie wiem, no w idealnym świecie powinien iść do terapeuty, do seksuologa, nie wiem, pogadać z żoną, tylko bardzo delikatnie. Ale najsmutniejsze jest też to, jak zareagowali ludzie. Otóż rady były: znajdź sobie kochankę, daj jej na cycki, niech się zoperuje. Smutne.
Znaczy smutne to też to, wnioskuję na podstawie tego, co mówicie, że w mediach społecznościowych to opublikował.
Tak. Chodziło gdzieś wrzuciło jego... wątek internetowy. To chyba było anonimowo jednak, no bo to dość
anonimowo,
mocne.
Anonimowo, no właśnie.
Tak,
przynajmniej tyle, że anonimowo.
Zastanawiam się, gdzie jest miłość w tych związkach, tak przy okazji, wiesz, bo tak sobie myślę, że no dobra, okej, no może nie wszyscy wyglądamy jak Cindy Crawford w wieku lat 20, ale mamy różne ciała i się poznajemy, zaczynamy wchodzić w jakąś relację, no więc chyba się zakochujemy w sobie, no bo domyślam się, że jest jakiś procent par, które się zakochuje tylko i wyłącznie w fizyce, no ale większość osób jednak żyje ze sobą, tworzy ze sobą życie, mają dzieci, psy, wspólny dom prowadzą, no więc gdzie ta miłość jest? Ja się tak zastanawiam, czy w ogóle jest słowo miłość w związku, gdzie nam coś przeszkadza w narządach intymnych naszego partnera.
Jeżeli to jest tylko estetyka, prawda?
Jeżeli to jest tylko estetyka, bo ja nie mówię tutaj, wiesz, no, o jakichś takich to już poważniejszych sprawach, tylko jeżeli to dotyczy estetyki.
To jest w ogóle bardzo zasadne pytanie. Gdzie jest miłość? O tym też rozmawiałam i z doktorem Piotrem Świniarskim, i z doktorem Robertem Kowalczykiem, seksuologiem, że jeżeli związek jest właśnie zbudowany głównie na fascynacji fizycznej, no to potem pewnie częstokroć się zdarzają takie sytuacje jak zawstydzanie, oczekiwanie co do wyglądu. No ale jeżeli idziemy już razem przez życie, mamy intymność, zaangażowanie, wiążą nam, nie wiem, kogoś poczucie humoru, kogoś rozmowy, kogoś jakieś wspólne pasje, no coś więcej tam jest, no to jest z pewnością mniejsze ryzyko, że takie oczekiwania czy szantażowania będą.
No przemoc jest smutne, to jest po prostu, bo smutne. Nawet jeżeli ten partner nie mówi nic tej kobiecie, ale no nie ma jakiegoś uczucia, no serio, no najważniejsze jest to, jak wargi sromowe są zbudowane tej partnerki. No, dla mnie to jest przerażające po prostu.
Tak, też miałam takie poczucie, jak pisałam.
Czy to nie jest tak, że jeśli jest miłość, jeśli osoby się akceptują wzajemnie, to przyjmują to jakby z dobrodziejstwem inwentarza tę osobę i to nie ma znaczenia, jaki zrobisz, że przepraszam, niektóre określenia trudno mi wymówić, ale to, co ty przed chwilą powiedziałaś, że wyglądają tak czy inaczej, że błagam, znaczy jakie to... No, no owszem, wyobrażam sobie jakieś ekstremalne sytuacje, że tam może mimo wszystko coś gdzieś uwierać, no ale jeżeli osoby mają ze swoją osobą dobry kontakt, to będą potrafiły to przepracować i się porozumieć, skomunikować tak, żeby nikomu się krzywda nie stała.
A co właśnie ci eksperci mówili, jak zadawałaś takie pytania?
Absolutna zgoda. No właśnie, bo w ogóle też jest ciekawe kolejne zjawisko, no bo to jest w ogóle szersze myślenie. Bo narządy intymne to jest tylko jeden z elementów tego, że my coraz częściej, o czym znowu mówią eksperci, terapeuci i uwaga, nawet prawnicy, bo rozmawiałam o tym, ja też piszę do Newsweeka i ostatnio robiłam taki tekst o tym, że ludzie się rozstają coraz częściej z powodów estetycznych. Bo mi się nie podobasz, bo utyłeś, bo utyłaś, bo wyłysiałeś, etc. Więc to jest szersze zjawisko. I jakby w tym też są te niedoskonałe narządy intymne. I coraz częściej niestety jest tak, no, że my właśnie w tym świecie, gdzie no, ten wygląd też się bardzo liczy, te social media, które kreują, to ten wspaniały świat, też te idealne wyglądy. My coraz częściej, nie mówię, że my, ale my jako społeczność, jako ludzie, coraz częściej mamy taki jakiś zestaw cech i oczekujemy, że partnerzy będą w ten sposób wyglądać. Kiedyś było, się mówiło, że chcę mieć męża tak, żeby nie pił. 100 lat temu nasze babcie mówiły, czy mamy, żeby nie pił, tam był uczciwy, szczery i coś tam. A teraz często, to też myślę, że apki randkowe tutaj namieszały, że to jest takie trochę jak na zamówienie, że ma być taki wysoki, a tu, a to, a poniżej 180 to już nie, a coś, żeby trochę do sklepu przychodzenia.
Ale słuchaj, nie wiem, czy tak samo myślisz, bo kobiety zawsze miały gorzej, bo nawet było takie powiedzenie, że facet jaki jest ładniejszy od małpy, to już jest ładne, prawda?
Tak, tak. Albo wręcz były rady nie za ładne, bo będą inne, tak?
Czyli kobieta musiała być tą ładną i to była ta wartość kobiety zawsze. A teraz też to dotyczy i mężczyzn.
Tak.
Ale jeszcze ze zdwojoną siłą to wszystko wskoczyło z powodu social mediów, tak jak mówisz.
No ale wiecie co, nie tylko social mediów, bo dodajmy
i operacji plastycznych, nie? To jest, że jest szansa odmłodzenia się ekstremalnego.
Ale i telewizja nie zostaje z tyłu. Przecież jest taki program, nie pamiętam jak się nazywa, może mi podpowiecie.
Magia na gości.
Tak, który chyba polega na tym, bo nigdy nie widziałem, znam z opowieści, że wybiera się tego partnera podczas tego programu.
Bingo.
Który tam po najpierw się widzi
intymnych.
Jego penisa, tak,
bez twarzy.
Intymne, bez twarzy, tak. Twarz jest na szarym tak. końcu. To przecież to jest chore, powiedzmy
jest.
Sobie jasno.
Zgadzam się z tym. Pewnie się ktoś oburzy, trudno. To
po
jest
co
chore.
Robić takie programy? No więc to plus te operacje plastyczne, to jest jakieś naczynia połączone, prawda?
Kombo, tak, tak.
Mało tego, media społecznościowe, no nie tylko, że znaczy jeszcze te nakładki, które upiększające, odmładzające.
To prawda.
To też moim zdaniem jest, no może nie chore, ale to jest jakaś dziwactwo.
To jest zafałszowywanie i wtedy rozumiesz, że jak ktoś widzi na czyimś podwórku, u sąsiada jest trawa bardziej zielona, że tam tacy piękni oni są i mają po 80 lat, no nie wiem, po 60, a wyglądają na 20-latków, no to na moim podwórku niechaj też tak będzie, nie? Że to jest takie trochę, że ja też tak
chcę.
Czy
to tylko taka brzydka jesteś, prawda? To
no
moja
właśnie.
Żona tylko taka
i to
jest,
się
bo ta Kowalskiego jest taka atrakcyjna, jest przecież w twoim wieku.
Tak.
No właśnie.
To ty się zaniedbałaś, nie? To ty o siebie nie dbasz.
Ale co właśnie, czyli co tam, nie było tej miłości cały czas wracając do tego, bo tak się zastanawiam, aż no nie chciałabym tak smutno tego wątku zostawić, że w wielu tych przypadkach tej miłości nie ma, jeżeli ten wygląd jest dla nas tak strasznie ważny. No bo mieliśmy ostatnio rozmowę z Wojciechem Eichelbergerem i powiedział taką rzecz, że to ciało nie jest takie nasze najważniejsze, no bo też my się zmieniamy, my musimy to zaakceptować, że się nasze ciało starzeje, my się starzejemy, no i że trzeba o siebie oczywiście dbać, no ale kobiety są traktowane przez pryzmat piękna i, i rzeczywiście to jest ich priorytet życiowy. No i to przynosi wiele nieszczęść. No i to się też spotkało z ogromnym reakcją internautek, bo porównał kobiety. No może to nie było zbyt fortunne porównanie, no ale porównanie mocne. Może tak powiem. To było mocne porównanie, że trzeba dbać o swoje ciało tak jak o średnio lubianego psa, czyli tam wykąpać je, wykąpać, uczesać, pójść na spacer, dać mu dobrze zjeść, mieć czas na zabawę i na pieszczoty. No i wiele kobiet zareagowało, że jak to pan porównuje nas do psa. No to
a ja bym, przepraszam, powiedziała do ukochanego psa. Dlaczego do średnio lubianego? Nie będzie ten pies. Ale czasami ludzie kochają psy bardziej niż swoich partnerów, prawda? No wszyscy znamy takie
to
osoby,
prawda,
nie?
To prawda. No to załóżmy do... No i właśnie co ty sądzisz na ten temat tego dbania o siebie? No bo z jednej strony nie oceniamy, a z drugiej strony wiele nieszczęść to przynosi. Zresztą piszesz o tym, że wiele osób, terapeuci mówią, że powinno najpierw się udać zamiast do mojego gabinetu medycyny estetycznej, to do gabinetu psychologicznego.
I to są w ogóle fantastyczni lekarze, jeżeli tak mówią, bo jeżeli widzą, że problem jest właśnie w psychę, a nie w somie. A niektórzy robią klient na zasadzie klient na szpan. Kolejny zabieg, cyk, 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 żeby się tam wszystko zgadzało. Więc też warto, żeby trafić na odpowiedniego specjalistę. I ja w ogóle mam takie marzenie, to nawet mówię na spotkaniach autorskich często, żeby każdy zabieg medycyny estetycznej, każdy, nie tylko tej dotyczącej intymności, był poprzedzony choćby 15-minutową konsultacją psychologiczną. Bo zaraz pewnie się oczywiście wszyscy oburzą, wiem co robi, ale czasami zadanie 2-3 pytań, czy na pewno robisz to dla siebie, czy nikt się tam nie... Już może otworzyć jakąś furtkę, ktoś może podjąć inną decyzję. Nie mówię, że zawsze negatywną. Dbanie o siebie jest w ogóle pułapką, bo... No właśnie, bo dla kogoś, kurczę, to jest trochę tak jak z definicją zdrady, czy że dla kogoś to będzie tylko całowanie, a dla kogoś tylko pójście do łóżka, dla kogoś zakochanie się będzie zdradą. No to znowu, dbanie o siebie, dla kogoś może być to... Na przykład mam takie też koleżanki, bardzo je lubię. Regularne chodzenie na botoks. A dla mnie... Od jakiegoś czasu na przykład dbaniem o siebie będzie, ja zaczęłam totalnie przestrzegać snu. Musi być 8 godzin. No więc, prawda? Tu dbanie o siebie i tu. I ona ma rację i ja nie będę oceniać jej dbania. Więc to jest też może fajnie, żeby się w parze dogadać, tak teraz myślę na gorąco. Co to znaczy w ogóle dbać o siebie, nie?
Ja zacytuję fragment swojej książki. 45-letnią Sylwię znam z siłowni. Widać, że zależy jej na wyglądzie. Kobieta po treningu często przegląda się w lustrze. Patrzy na swoją twarz, a potem obraca się bokiem i sprawdza, czy jej brzuch nie odstaje. Zagadałam ją pewnego razu, wspomniałam, o czym teraz piszę, zgodziła się opowiedzieć anonimowo o swoim podejściu do ciała. Odkąd skończyłam 40 lat, codziennie rano staję przed lustrem. Sprawdzam, co się wydarzyło w czasie, w którym spałam. Zwykle za krótką, bo lubię siedzieć do późna, oglądając seriale na Netflixie i HBO. Czasem wydaje mi się, że się postarzałam przez jedną noc. Skóra, która do 40 była jędrna i napawała mnie dumą, bo od lat uprawiam jogę i biegam, nagle zaczyna się marszczyć w miejscach, których była gładka. Nie rozumiem tego. No i teraz ja sobie tak myślę, czy to nie jest jakaś obsesja, bo co się miało w ciągu tej jednej nocy wydarzyć? No zagniecenie od poduszki, prawda, no które po kilku godzinach raczej zejdzie. No będzie wolniej schodzić niż 10 lat temu, bo ta skóra jest mniej elastyczna, ale zejdzie. No więc czy to nie jest taka właśnie już ta obsesja piękna, o czym mówimy już tak wielokrotnie?
Myślę, że trochę zahaczamy o to coraz bardziej, a niektórzy na maksa. Obsesja piękna i młodości, i kult młodości, co mam też w podtytule.
myśmy o tym rozmawiali, że są jakieś dane, które mówią o tym, że kobiety, które dokonują jakichś zabiegów estetycznych dotyczących narządów intymnych, często się rozstają ze swoim partnerem dotychczasowym. Ale dlaczego? O co tam chodzi?
To jest w ogóle świetny, świetny też wątek. Barbara Blicharczyk, znakomita ginekolożka, do której pojechałam do Kołobrzegu, bo ona była jedną z pionierek, jest jedną z pionierek w Polsce od ginekologii estetycznej. Świetna. Mówi mi, że obserwuje bardzo ciekawe zachowania. Albo przychodzą pacjentki, które na przykład robią sobie waginoplastykę, bo są po rozwodzie i uwaga, wracają na rynek matrymonialny, no więc automatycznie i włos nowy, i tam na dole nowe, ale też są takie osoby, które, to jest czysta psychologia, które są na przykład nieszczęśliwe w związku, zmieniają się, robią swoje operacje i zaczynają się czuć tak pewnie i tak kobiece jak nigdy na przykład w tym związku i wtedy mówią bye do męża. Ale w takim razie często to był związek przemocowy na przykład, albo coś tam nie hulało, no bo skoro ten zabieg był takim przełomem, że wreszcie poczułam się fajnie i już nie chcę tą fajnością się dzielić z osobą partnerską, tylko wolę z inną, no to też jakiś sygnał, że nie było tam za dobrze, tak myślę.
No, zobaczcie, że w końcu się ta równość taka pojawiała, bo może ten związek był taki skośnym związkiem, prawda, że on miał tę przewagę nad partnerką, bo ona nie miała tej pewności siebie, a tutaj ten drobny zabieg spowodował, bo tak naprawdę na zewnątrz, zobaczcie, nic się nie zmieniło.
O to chodzi.
No, bo nie chodzimy z narządami intymnymi po ulicy.
Tak, dlatego często pacjenci porównują zabieg do ekskluzywnej bielizny, że jakby jej nie widać, ale sami wiecie, czy pewnie my głównie same wiemy, że jak się ma jakiś fajny stanik i się idzie jakoś inaczej, inny jest chód, nie? Nikt tego nie widzi, ale ja się czuję lepiej.
Wiesz co, to jest trochę tak jak z butami.
W filmie też.
O filmie zaraz, nie wiem, o którym filmie chcesz powiedzieć, ale ja tylko dokończę wątek butów, że dla mnie na przykład ma ogromne znaczenie, w jakich butach idę. I w jednych butach mogę czuć się dobrze, pewnie, czuję, że to są te buty i po prostu one są we właściwym miejscu i ja się z nimi dobrze czuję. A czasami, jeżeli nie tylko z powodu, nie wiem, za małego rozmiaru, w związku z tym coś mnie tam uwiera, ale że nie ten styl, że jakoś już mi obrzydły i no to wiecie, to jest tak jak aktor by powiedział, że on jak nie będzie miał odpowiednich butów, to nie zagra króla. Król musi mieć odpowiednie, musi mieć tę stabilność, podstawę i tak dalej.
To aktorzy często mówią, że im kostium dopiero robi rolę.
Boris Szczyc
ktoś opowiadał, że nie mógł jakoś szukał i nagle kostium, dobra, już wiem.
Myślę, że wielu aktorów by tak powiedziało, to jest niezwykle ważne. Więc bym cały czas mówił, a ty chciałeś o filmie.
Jestem taka piękna, to był, nie wiem, czy pamiętasz ten film i
też
czy pamiętacie.
Tak.
Prawda? To było o kobiecie, która była większych rozmiarów i w końcu uległa wypadkowi, uderzyła się w głowę, przebudziła się rano i ona zobaczyła w lustrze kobietę o 4 rozmiary mniejszą. Po prostu taką piękną,
lekką, eteryczną.
Tak. I ona zaczęła się zachowywać, jakby była zupełnie inna. Zaczęła się inaczej ubierać, zaczęła inną energią emanować i mężczyźni nie mogli się od niej oderwać, więc zobaczcie, no nic się nie zmieniło, ale się zmieniło jednak.
Tam chyba poszedł jeszcze styl, trochę się zmienił styl na bardziej kobiecy seks już powiedzmy, bądźmy w tych stereotypach, ale fizycznie nic się nie zmieniło. No, to jest bardzo ciekawy przykład.
Czyli to wszystko siedzi w naszej głowie.
No najczęściej tak. Zresztą sami wiecie obiektywnie, że nieraz ktoś mówi, nigdy nie zapomnę mojego wywiadu z Anetą Kręglicką, no bądź co bądź, najpiękniejsza Polka 1989 rok, najpiękniejsza, przepraszam, kobieta na świecie
Miss
wówczas.
World, tak.
I powiedziała, że uważa, że jej oczy są wyłupiaste. Ja myślę, że ona żartuje, że kokietuje. Nie. Więc czasami po prostu my sami siebie postrzegamy, prawda?
Znaczy,
troszkę inaczej.
To jest bardzo ciekawe. Ty powiedziałaś o Anecie Kręglickiej, ale mnie się zdarzyło parę razy gdzieś tam w różnych miejscach spotkać kobiety, które ewidentnie były atrakcyjne. Po prostu, które mówiły o tym, czego im brakuje. I ja tak sobie myślałem, co?
No właśnie. Przecież
zaraz pójdzie się poprawić. Znałem i takie, które nagle przyszły ze zrobionymi ustami, a ja się łapałem za głowę. Ale po co?
Ale to znaczy, że były nieszczęśliwe może w swoim związku. I też ostatnio wrzuciłam taki fragment z wypowiedzi Beaty Tyszkiewicz na temat wdzięku. Nam zaczyna brakować tego wdzięku. A wdzięk to jest coś, czym przyciągamy innych ludzi.
To jest piękne, zapomniane słowo trochę,
wdzięk,
prawda?
Żeby kobieta miała ten wdzięk, ten urok, ten czar, żeby się chciało przebywać w jej towarzystwie.
Tak, oczywiście.
No to się podoba mężczyznom.
No, mi się wydaje, że tu jest jakiś taki...
Ale to wszystkim ludziom, po prostu. No.
Jest tutaj jakiś brak zrozumienia. Znaczy, może ja czegoś nie wiem, my nie wiemy czegoś, bo przecież nie wiem, Polska to duży kraj, na świecie żyje 8 milionów ludzi. Ale ja bym powiedział z perspektywy mężczyzny, że wiele rzeczy, po pierwsze, w ogóle nie zwracają uwagi, są nieistotne. Mówię o tym takim o różnych sposobach na upiększanie się, poprawianie własnej urody. Prawdopodobnie również dotyczy to części intymnych. I, no więc bardziej to pewnie chodzi o to, że kobieta sama ze sobą, bo coś tam jej siedzi w głowie, chce się poczuć pewniej.
Tak.
Ale mężczyzn to dotyczy mniej, jakby, rozumiecie, ta perspektywa mężczyzna tego tak nie odbiera. To, co mówicie o tym wdzięku, ma dużo większe znaczenie.
Ale też się zastanawiam, że jeżeli ten mężczyzna rzeczywiście jest blisko ze swoją partnerką, to dlaczego on nie widzi, że coś jest nie tak? Bo może właśnie to mężczyzna, nie chcę tutaj zwalać oczywiście winy na panów, ale może ten partner, tudzież partnerka, bo może być mężczyzna mieć poczucie wstydu, jeżeli chodzi o swoje ciało. Dlaczego ten partner czy partnerka nie podejmie tego tematu? Że na przykład, kochanie, czy ty się wstydzisz swoich piersi?
Chyba nikt nie zadaje takich pytań.
No ale kurczę, no ale przecież widać, że coś jest nie tak. Skoro ona zasłania, skoro stara się tak, żeby nie do końca, no takie pozycje przybiera, żeby on nie widział tego biustu. No to
gasi światło.
Więc ten mężczyzna, no na pewno to czuje, że coś jest nie tak. To mógłby jakoś tę rozmowę może zacząć, albo powiedzieć, że mi się podobają twoje piersi, tak? Że ale ty masz jakiś
my nie
z tym
gadamy
problem.
Generalnie w związkach. Sami wiecie, prawda? Ludzie o tym opowiadają, eksperci, prawda? Tutaj też przecież u was byli znakomici psycholodzy. Polacy wciąż nie rozmawiają o seksie, o seksu. Seksualności, o intymności nawet, bo już przecież wstyd, to nawet nie chodzi o to, żeby obgadywać jakieś pozycje, nie wiadomo jakie, tylko w ogóle o intymności. Myślę też, że paradoksalnie wstydzimy się zapytać o wstyd.
Wstydzimy się zapytać o wstyd. To jest bardzo ciekawe.
Tak teraz mi przyszło do głowy, jak o tym rozmawiamy i jak sobie teraz też przelatuję przez te wszystkie rozmowy, które zrobiłam. Często chcemy, tak samo jest z fantazjami seksualnymi, które realizujemy często poza związkiem. Oczywiście to nie jest o tym, ale tak mi teraz przyszło do głowy, że głównie dlatego, że wstydzimy się o nich mówić z osobą partnerską. Przykre, znowu.
Czy myślicie, że to jest kwestia pokoleniowa też? Znaczy, że pokolenie Z na przykład inaczej rozmawia już o tych sprawach niż na przykład moje pokolenie?
Zuzanna Butryn, psycholożka znakomita, powiedziała mi, parę dni temu miałyśmy taką rozmowę, że tak, że ona widzi z perspektywy gabinetu, że właśnie u młodych bardzo się to zmienia. Na plus. Że jest większa otwartość. Także mam nadzieję, że jest nadzieja.
A to, no właśnie, a czy jest jakaś nadzieja dla tych starszych pokoleń? No bo z tą komunikacją, tak jak mówimy, nie jest za dobrze i dużo mleka się rozlało po prostu. Jak tutaj nauczyć się tych rozmów, które mogłyby pomóc w różnych sytuacjach, ale jest słabo. Nie, nikt nas tego nie uczył.
No to na przykład ktoś włącza nasz, mówię teraz, bo to jest, jestem u was, nasz odcinek i myślę, że to jest genialny przyczynek do rozmowy o intymności. Jedna z osób, która nagrywała ze mną podcast, powiedziała też, przyniosła gładko, bardzo pookreślone, przeprosiła mnie, że jest... Ja mówię, świetnie, czy to? Ona mówi, że przez 3 dni rozmawia ze swoim partnerem właśnie o różnych rzeczach, o których wcześniej nie gadali. Czyli na przykład właśnie książka, świetny odcinek podcastu, no... Można, czy film nawet, nie mówię o erotyku, o filmie, gdzie jest o intymności, o jakimś nieporozumieniu, niezrozumieniu. Może to być fajnym przyczynkiem, dobrym powodem do tego, żeby chociaż jedna strona zagaiła.
No to by było super. No, jak osoby różne nas zaczepiają, to też mówią, że oglądają najczęściej w parach nasz podcast i rozmawiają.
To jest
i się kłócą, się sprzeczają, mówią,
super.
Z czym się zgadzają. To jest super właśnie, ale, to, no, ale myślę, że to jest jednak mimo wszystko mniejszość. I też to chyba nie chodzi tylko o te narządy intymne, bo co z tego,
oczywiście,
że sobie poprawimy tę waginę, jeżeli nie będzie nam się podobał nasz brzuch. No to, żeby mężczyznę dopuścił tej waginy, to musi przebrnąć przez nasz brzuch. No więc znowu się zaplątujemy w tak, jak to jest taka kula śnieżna jakaś, no to teraz musimy coś z brzuchem zrobić. Za chwilę się okaże, że jeszcze coś tam nam nie pasuje. Więc jeżeli nie mamy zaufania do tego partnera, to chyba to zaufanie jest chyba ważne.
Ale to, tak, ale to ono się nie pojawi, myślę, od rozmowy, a nie od, że to może czasami jest kwestią właśnie no, nieodpowiedniego wyboru. Wiem, że to nie jest znowu jakaś przyjemna konstatacja, no ale właśnie jak się podobierali na zasadzie, że są ładni oboje, i mają oczy i myślą, że za 30 lat będą dalej ładni oboje i młodzi, no to kurczę, no z tego chleba mąki, jak ty mówisz, z tej mąki chleba nie będzie, no. Terapia, terapia jest jeszcze fajną, fajnym Laura, z pomysłem, ale też nie liczy.
Terapia
prawda?
Par. No. Mhm.
Laura, 31 lat. Zrobiłam to, bo chciał tego mój partner. Nie zamierzam się tłumaczyć, wiem, że to brzmi głupio. Nie był nachalny, wyczytał o wybielaniu warg sromowych, o zwężeniu wejścia do pochwy w sieci. Dał mi pieniądze na ten zabieg, chociaż zarabiam tak samo dużo jak on. Nie widzę w tym nic złego. Skoro chce ze mną uprawiać seks, zależy mu na tym, jak wygląda. Chodzę do fryzjera i na manikur hybrydowy, na botoks na twarz, to czemu nie miałabym się zająć narządami intymnymi?
No, niektórzy tak to traktują, prawda?
No, ale to jest dla mnie dalej taka kobieta trofeum.
Ale zobaczcie, jeżeli obojgu im to pasuje, jeżeli nikt się nie poczuł przymuszony, bo wygląda na to, to pamiętam tę rozmowę, no że nie, przynajmniej taka była narracja, bo też nie wiem, co było w środku. Tak naprawdę, jaka była rzeczywista przyczyna.
Znaczy to zależy, znaczy, czy te granice są przekroczone i jakie jest ogólne podejście, jaka jest komunikacja, jaka jest jakość tej relacji. Bo na przykład, jeżeli ja stwierdzę, że chce się podobać tobie.
Ale ty mi się podobasz.
Ale mimo upływu lat, no bo...
Z tego rolkę zróbcie.
I pójdę sobie zrobić, położę sobie coś na twarz i sobie... Nie, broń Boże, botoks i... Nie, ale no zadbam o tę twarz, no to,
to
chyba
super,
wszyscy
no.
będą zadowoleni.
No. Jeżeli ty tego chcesz, a ty tego nie oczekujesz, no to chyba super,
ale
nie?
Ale tu mówimy o jakichś drobiazgach, no bo co, położysz sobie na twarz maseczko, oczyścisz sobie...
Twarz jest pierwszoplanowa w ogóle.
No, ale drobiazg, no bo nie mówimy tutaj o jakiejś medycynie takiej estetycznej, bardzo inwazyjnej, no tylko mówimy o jakichś drobiazgach. No mówisz, że botoks nie na przykład, tak? No to mówimy o bardzo takich delikatnych zabiegach.
No nie wiem, może się przekonam do botoksu, ale... No tak, no ale ty też powiedziałaś, ten cytat dotyczył jakichś tam, nie jakichś wielkich operacji chyba, tylko już nie pamiętam.
No nie, no wybielanie warg sromowych, no to nie jest wielka operacja.
A ja nie wiem,
i zmniejszanie wejścia.
Nie wiedziałam, że coś takiego jest.
No właśnie, a jakie zabiegi najczęściej są? Z jakich zabiegów najczęściej kobiety korzystają?
Waginoplastyka, czyli korekta. Najczęściej są wargi sromowe mniejsze i większe. To chyba najczęściej chodzi o to, żeby te mniejsze nie wystawały. Czyli żeby było wszystko bardzo, tak jak w podręczniku od anatomii, takie bardzo zgrabne. Robiono badania, pytano kobiety z różnych kontynentów i krajów, jaka jest idealna wagina, bo co ciekawe, ideał urody w Brazylii będzie inny, w Polsce będzie nieco inny, a jeśli chodzi o narządy intymne kobiet, wszystkie kobiety, czy Azjatki, czy Polki, czy dziewczyny z Ameryki Południowej odpowiadały bardzo podobnie. Różowe, delikatne narządy intymne, wargi mniejsze mają być mniejsze, wargi większe mają być większe, bez włosów, różowe trochę tak jak skóra dziecka. Jakby ten ideał był podobny. To było dla mnie dość poruszające.
Mnie to trochę przypomina kształt stopy, wiesz, bo...
A każdy ma przecież inną,
każdy
nie?
ma inną stopę i rzeczywiście nieraz widzimy jakieś palce, które odbiegają od normy, nawet na zdjęciach z plaży, no ale ty możesz tak stwierdzić, że nie będziesz tego komentować, no ale jesteś człowiekiem, to widzisz, tak? Bo my też mamy taką tendencję teraz, że nie oceniaj, ale też tak, tak jakbyś nie widział. No kurczę, widzę, sorry, no widzę, kto jest grubszy, kto jest chudszy, kto jest niższy, kto jest wyższy, kto ma jakie palce u stóp tam, bo spojrzę na przykład, tak? No ale jeżeli kogoś kochamy, znowu wracamy do tego mojego punktu, no to wyjście, no to te stopy, no co, mamy sobie zoperować teraz te palce?
A jeżeli nam jest wygodnie, chodzimy sobie, no właśnie, nic nam nie przeszkadza, no to...
No.
Znaczy to znowu, ja bym nie, ale jeżeli komuś przeszkadza...
Znaczy w dobrym związku nie wyobrażam sobie sytuacji, że to może być przyczyna rozpadu.
No właśnie, w dobrym związku, prawda? Gdzie są jeszcze różne inne elementy, które rozumiemy chyba dość podobnie.
Tak, ewentualnie, no nie wiem, można sobie różne sytuacje wyobrażać. Nawet taką, że wszystko gra i tylko te stopy nie grają i gdzieś...
Ale to ci nie zajeżdża absurdem?
No jest to absurd.
Tak. Ale wiecie co, ja znam taki case, opowiadam jedna z terapeutek, że mężczyzna miał fetysz stóp powiedział, że nie da rady, że tam były takie jakieś niedoskonałe stopy, że wszystko się zgadzało i że to nie wyszło.
No dobra, ale wiedział...
No było to bardzo istotne, ale był ten fetysz
był
stóp.
Ale wiedział od początku.
Tak. Tam było parę randek i już dalej nie poszli.
No i super, tak? Załóżmy, wiedział, co robi...
No tak, no to rzeczy nie do przejścia, ale ja rozumiem to.
No. No ale to tak jak mamy małe biusty i duże biusty, załóżmy, no ale też mi się wydaje, że mimo wszystko jak jest ten strzał, ten piorun sycylijski, no to ten
ale
biust
jak wiesz,
chyba nie ma takiego
randce,
wielkiego znaczenia.
To już tutaj to widzisz, nie? Czy jak tam jest, ale jak jest ze stopami, no chyba, że to są sandałki.
A z intymnymi narządami, to
tym
bardziej. To już jest
fajne tematy poruszamy.
No fajne bardzo.
Znaczy się to jest, ja nie wiem, tak zastanawiam się, bo tak pomału zmierzamy do końca naszej rozmowy, się cieszyć, że są te zabiegi, czy się martwić, że tak często kobiety korzystają z tych zabiegów?
Absolutnie cieszyć się, że są, bo trzeba powiedzieć jasno, że wielu osobom te zabiegi pomagają na psychę, na poczucie wartości, na poczucie atrakcyjności. Nie tylko tym, które wracają na rynek matrymonialny, ale także tym, które na przykład właśnie są w związku 30 lat. Jest też przykład pary, która sobie poprawiła narządy intymne potem po 30 latach wspólnego bycia. On dla niej, ona dla niego i jest im jeszcze fajniej niż było. Więc okej, tylko właśnie, jakby ja mam takie marzenie, to co wam powiedziałam wcześniej, czy żeby były konsultacje, oczywiście to nie wyjdzie, ale żeby były konsultacje, albo żeby osoby, które nas słuchają, oglądają, żeby pomyślały, jak chcę sobie coś zrobić, może to przegadam ze sobą, czy z terapeutą, czy z kimś, czy ja naprawdę tego chcę. Żeby to nie było tak, że korzystamy z tych zabiegów, bo ktoś nam kazał, ktoś nas przymusił lub ktoś nas zawstydził.
Zacząłem myśleć o takiej sytuacji, może w idealnym świecie byłaby do wyobrażenia, że para w jakimś momencie swojego życia, no nie wiem, siada sobie razem i rozmawiają szczerze o swoich narządach intymnych i wspólnie planują, co tam mogą zrobić, tak żeby obie strony były zadowolone. Tutaj, kochanie, wiesz, no, lata lecą i tak dalej, jakbyś pomyślał o tym, że tutaj w tym zakresie coś byśmy tego, a teraz powiedz, co u mnie tobie troszkę może przeszkadza i ten partner szczerze by powiedział, ale chyba jakiś promil związków, prawda, par potrafiłoby tak ze sobą rozmawiać.
Ale czasami bardzo właśnie, bardzo rzadko, ale trafiają takie osoby, takie pary do gabinetów i wtedy idą sobie na konsultacje. Pani do ginekologa estetycznego, pan do urologa, który się tym zajmuje i tak się dzieje. To jest rzeczywiście idealny świat, to jest bardzo rzadko, ale jest. Więc może jakieś kolejne pary przybędą po naszym odcinku.
A jakie są powody, dla których kobiety się na to decydują, a jakie są powody, dlaczego mężczyźni się na to decydują i czy to są te same powody, czy się czymś różnią?
Często te same. Poczucie, właśnie to, co mówiłam wcześniej, bycia niedoskonałą, niedoskonałym, bycie zawstydzonym, nie zawsze uświadomione. To jest ten mężczyzna, który usłyszał, z czym do ludzi, ale to może być też sytuacja, że, nie wiem, katechetka powiedziała, mam taki przykład też, screen nawet zrobiony dzieciom, że nie wolno w jednej ze szkół w Polsce 2 lata temu, nie wolno myć się, trzeba się myć w majteczkach, bo tam na dole jest brudno i nie. No to zobaczcie. I te dzieci później pójdą i będą za ileś lat zakładały rodziny, związki, a może nie gadają o tym z rodzicami, więc poziom zawstydzenia, poczucie bycia niedoskonałym i to, co jeszcze mi się nasuwa, chęć zatrzymania i nie widzę w tym nic złego, chęć zatrzymania młodości, jakieś kryzysy przemijania, to też jest o tym często.
Ale, właśnie wyskoczyłam, trzeba będzie ściszyć.
Dobra,
bardzo fajnie. Wykorzystałaś fragment z rozmowy z Joanną Flis, psycholożką, która też była naszą gościnią, więc jak ktoś nie widział, to zapraszamy do posłuchania tej bardzo ciekawej rozmowy, że mężczyźni szukają dziewczęcości, a niedojrzałej kobiety bardzo często. Bo to golenie się takie na full, no to jest związane z dziewczęcością, prawda? I też
tak,
to,
tak,
co
to
mówisz,
Joanna
te wargi sromowe mniejsze, że są naprawdę mniejsze, że się wszystko tam domyka, tak?
Różowiutkie
i tak dalej.
A z wiekiem wiadomo, że ta okolica też ciemnieje i też i po przebytych porodach i w ogóle z wiekiem. Więc
mnie
to jest
tu
znowu
nie ma.
Fizjologia.
Ale w tym momencie mnie tu nie ma.
Dobra, proszę państwa, tak?
Czy mężczyźni boją się dojrzałych kobiet? Wstydzą się?
Nie wszyscy.
Czy chcą po prostu cały czas mieć młodsze kobiety? I...
To Joanna tak ciekawie opowiedziała, że król szuka królowej, a król nie szuka księżniczki. Znaczy, czyli jakby, jeżeli oboje jesteś... Książę.
Książę nie szuka księżniczki, a król królowej.
Tak.
No bo król...
Nie, król... Znaczy w idealnej sytuacji król szuka królowej, ale czasami jest tak, że król szuka księżniczki, która jeszcze nie może być królową, bo nie jest dojrzała. I są z siebie te wszystkie niepotrzebne oczekiwania, czasem właśnie zawstydzania. Ale to znaczy, że się po prostu nie dogadują, no. I że... No bo chodzi o dojrzałość tak naprawdę tutaj, myślę. I do bycia partnerem, i do bycia partnerką, i do zakładania związku. No.
No właśnie, to jest chyba dobre też słowo, że przy tych operacjach intymnych potrzebna jest dojrzałość, żeby one były naprawdę udane i miały takie korzyści, jakie mają mieć, a nie żeby były naprawianiem naszej psychiki.
To jest super ważny wątek, bo niektórzy idą po zabieg po to, żeby im się życie odmieniło. A to jest trochę, to profesor Sobierajski też u was był gościem i też w tej książce mówi, że niektórzy mają tak jak z wygraną w jakiś, kiedyś bym powiedziała w Totka, ale nie wiem, w milionerach, że wygrają wielką sumę, jest zachwyt, moje życie jest cudowne, jest wspaniale, a po pół roku opada ten stan euforii. Znowu mamy te same problemy, no może mniejsze finansowe, ale znowu jakby mamy, nie wiem, poczucie niedoskonałości, kompleksy i tak dalej. I tak samo jest często z zabiegami. Nie mówię, że zawsze, ale że ktoś oczekuje, że zabieg mu poprawi związek, poprawi morale, nie wiem, no fajność, że będzie miał więcej znajomych, że w ogóle będzie wszystko super. No nie.
No tak, no bo to jest jakiś absurd, że poczucie własnej wartości mamy budować się operacjami narządów intymnych?
Ale niektórzy tak robią. W ogóle budują poczucie, zauważcie, operacjami czy odmładzaniem się takim ultra mocnym.
I dotyczy to również operacji tam na dole.
Tam na dole, moje ulubione hasło.
Jeśli chodzi o rozmawianie o takich sprawach, to może też będzie jakieś podsumowanie naszego spotkania i naszej rozmowy, że przypomniała mi się taka fantastyczna maksyma sprzed wieków, że nic co ludzkie nie jest mi obce. No, mówimy o ludzkich sprawach, a jednak mamy, znaczy nie my, nie mówię, że my, ale tak w ogóle, więc można sobie przywoływać tamtą maksymę. Będzie łatwiej rozmawiać, szczerze, o, nawet o takich sprawach jak o tym, co jest na dole.
A mnie się przypomniała piosenka Katie Melua, która śpiewa o afrodyzjakach i mówi, że ja nie potrzebuję afrodyzjaków, bo ty jesteś moim afrodyzjakiem.
O, i tego państwu życzymy, sobie i nam wszystkim.
To piękna piosenka swoją drogą.
Idziemy jej posłuchać.
Dziękujemy ci bardzo.
Bardzo dziękuję.
Magdalena Kuszewska była naszą gościnią. Dzięki wielkie.
Wielka przyjemność, dziękuję.